będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Dzisiaj rozmawiać będziemy o osteoporozie. Myślę, że już nie będzie takich trudności językowych. A naszym i Państwa gościem profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany Ewa Kucharska.
Witam.
Witam Pani profesor.
Witam, szczęść Boże.
Wśród wielu tytułów, zaangażowań kierownik Katedry Gerontologii, Geriatrii i Pracy Socjalnej Akademii Ignacjanum w Krakowie.
I praktykujący lekarz, prowadzący poradnie osteoporozy, dyrektor Centrum Medycznego Wadimet.
Można powiedzieć, na różne sposoby mówimy słowo osteoporoza. Możemy mieć mniejsze czy większe problemy z wymówieniem tego słowa. Czym jest ta choroba, czym jest to schorzenie, na czym ono polega?
Jest to bardzo ważna choroba. Została uznana przez Światową Organizację Zdrowia jako jedna z ważniejszych chorób cywilizacyjnych. Choroba ta polega na zaburzeniu mikroarchitektury tkanki kostnej, obniżeniem masy kostnej, a konsekwencją tej choroby są złamania. Złamania, które są tak niezwykle ważne, gdyż niosą one za sobą bardzo poważne konsekwencje. Mówimy często, że osteoporoza to cichy złodziej kości, gdyż nie dając żadnych objawów przez długie lata niszczy kość i w końcu dochodzi do złamania. Dlatego też, nie mając żadnych objawów, żadnych symptomów, uważamy się za osoby zdrowe. W końcu dochodzi do złamania, zaczynamy zastanawiać się, co było tego przyczyną i okazuje się, że właśnie osteoporoza. Narażona jest kobieta co czwarta po 60 roku życia i co druga, która ukończyła 70 rok życia. Jak więc widać, duży rozmiar choroby.
Czy tylko kobiety są zagrożone osteoporozą?
Nie tylko. Chorują na nią również mężczyźni, chorują dzieci, ale kobiety w szczególny sposób. Zwłaszcza te kobiety w okresie menopauzalnym i okołomenopauzalnym. Gdyż bardzo ważną rolę pełnią tutaj hormony u kobiety, estrogeny. W momencie, kiedy dochodzi do nagłego spadku poziomu tych estrogenów, pełniących rolę ochronną w stosunku do kości, również rozpoczyna się niszczenie tej tkanki kostnej, gdzie proces niestety niszczenia staje się większy i przeważa nad procesami tworzenia. Pamiętamy, że do 30 roku życia tej masy kostnej nam przybywa. Potem osiągamy plato i niestety powoli spada masa kostna, a okres menopauzy nam towarzyszący nieuchronnie jest najlepszym okresem do właśnie zagrożenia osteoporozą.
Mikroarchitektura kości. Widzowie telewizji Trwam w tle, pani profesor, mogą zobaczyć taki przykład mikroarchitektury kości świadczącej właśnie o osteoporozie. Pani profesor, często słyszymy, że ktoś ma lekkie bądź ciężkie kości. Czy rzeczywiście coś takiego funkcjonuje z medycznego punktu widzenia, że można mieć ciężkie albo lekkie kości?
Można mieć kość, która jest prawidłowo zbudowana, która zawiera tą prawidłową masę kostną i kość, która ma dziurę. Stąd my mówimy dziura w kości, prawda? A więc kość, która jest pod względem mikroarchitektury zaburzona i bardziej podatna na złamania. Dlatego też te najczęściej występujące charakterystyczne złamania niskoenergetyczne, które są najczęstszymi złamaniami u osób chorujących na osteoporozę.
Niskoenergetyczne złamania.
Tak.
Na czym one polegają? Cóż, dlaczego niskoenergetyczne?
To jest takie złamanie, które dokonuje się przy upadku z własnej wysokości, bądź też w przypadku urazu, który w normalnych warunkach nie powoduje złamania. Krótko mówiąc, jeśli na przykład wieszamy firanki, podnosimy ręce, złamanie kompresyjne kręgosłupa, kręgów. Przy niewielkim potknięciu doznajemy złamania bliższej części kości udowej. Czy też opierając się na lodzie doznajemy złamania nadgarstka. A więc charakterystyczne złamania. Złamania dotyczące właśnie tych lokalizacji.
analizuje wszystkie swoje kości, czy przypadkiem nie są narażone, czy ostatnio gdzieś nie opierałem się zbyt mocno, nie podnosiłem czegoś nagle, czy coś gdzieś tam nie zaszwankowało, ale jestem od tej strony zdrowy. A pytam o to w taki sposób, z tej racji, że zanim dojdzie do takich złamań, czy możemy rozpoznać, że nasze kości no, mogą ulec zniszczeniu, czy podlegają już osteoporozie, niszczone są przez tę chorobę?
Oczywiście. Musimy pamiętać, że osteoporoza może mieć charakter pierwotny. Jest to nieznana przyczyna osteoporozy. Oczywiście wiadomo, że częściej chorujemy w okresie okołomenopauzalnym, szczególnie u kobiet menopauzalnym i starczym. Stąd podział tej osteoporozy na pomenopauzalną i starczą. Ale grupa osteoporoz wtórnych, a więc towarzyszących innym chorobom. I w przebiegu takich chorób endokrynologicznych, jak niedoczynność tarczycy, przytarczyc, również zaburzenia funkcjonowania kory nadnerczy, nadczynność tarczycy, czy też cukrzyca, towarzyszy w przebiegu tych chorób osteoporoza. Musimy pamiętać, że również czynnikiem etiologicznie wywołującym tą chorobę są leki, a przecież wiemy, jak duża grupa społeczeństwa zażywa takie leki, jak choćby glikokortykoidy. Grupa pacjentów z układowymi chorobami tkanki łącznej, z reumatoidalnym zapaleniem stawów, czy też z astmą oskrzelową. I tutaj glikokortykoidy powodują osteoporozę tak zwaną posterydową. Ale nie tylko glikokortykoidy, bo i również leki psychotropowe, barbiturany, leki przeciwzakrzepowe mogą wyzwolić po dłuższym stosowaniu także osteoporozę. Niemniej jednak musimy pamiętać, że te choroby, które wymieniłam, stanowią nieuchronny czynnik ryzyka osteoporozy. Ale nie tylko. Tak jak tutaj ojciec redaktor powiedział, jesteśmy narażeni na różne choroby i musimy o tym pamiętać, ale musimy również pamiętać, że w okresie, kiedy już kończymy 50 lat, nasz wzrost zmniejsza się i to malejemy, dlatego też powinniśmy mierzyć się. Spadek poziomu naszego wzrostu o co najmniej 3-4 cm to już czynnik ryzyka osteoporozy. Wczesna menopauza przed ukończeniem 40 roku życia to także czynnik ryzyka osteoporozy. Brak ruchu, bezruch. Dieta uboga witaminę D, wapń, białko to także czynnik osteoporozy. W końcu używki, alkohol, nikotyna to także czynnik ryzyka osteoporozy. A więc już wtedy musimy o tym pamiętać. Czy możemy rozpoznać osteoporozę i w jaki sposób? Musimy pamiętać, że długo nie daje ona żadnych objawów klinicznych. Ale jeśli będziemy pamiętali o istnieniu tych czynników ryzyka i będziemy je umieli zidentyfikować, wcześniej zgłosimy się na badanie densytometryczne, które jest takim najpopularniejszym badaniem densytometryczne. Tak, czyli badanie gęstości masy kostnej. I to badanie umożliwia nam rozpoznanie osteoporozy. Dzięki temu, że możemy określić dziesięcioletnie ryzyko, indywidualne dziesięcioletnie ryzyko złamania, możemy w ten sposób znać, czy jesteśmy narażeni na tą chorobę i na złamanie i w jakim stopniu. Postępując i wykorzystując algorytm FRAX dostępny, możemy też ocenić, czy istnieje takie ryzyko i w ilu procentach. Jeżeli przekracza to indywidualne ryzyko dziesięcioletnie złamania 10%, wówczas takiego pacjenta leczymy. Również leczymy takiego pacjenta, który doznał złamania niskoenergetycznego. I jak już powiedziałam, to badanie densytometryczne jest badaniem najpopularniejszym. Ale przystępując do określenia odpowiedniej terapii, musimy go dobrze zdiagnozować, pamiętając, że osteoporoza jest bardzo często maską innych chorób, choćby chorób nowotworowych. Dlatego też, zanim postawimy ostateczne rozpoznanie, że jest to osteoporoza, musimy wykorzystać wszelkie dostępne metody diagnostyczne, ażeby to rozpoznanie było prawidłowe. Czyli mówiąc krótko, wywiad z uznaniem czynników ryzyka, o których już mówiłam, okres menopauzy, dokonanie, o właśnie bardzo ważny czynnik ryzyka, czy u kogoś z rodziców było złamanie szyjki kości udowej. Bardzo intensywny wywiad dotyczący używek, diety i następnie badanie fizykalne, które jest niezwykle ważne, gdyż może ono dać światło i pokazać, że przyczyną tej osteoporozy jest zupełnie inna choroba, która toczy się w naszym organizmie. Badanie densydometryczne i w końcu badanie analityczne z oceną poziomu witaminy D, wapnia w surowicy, a także markerów tworzenia i resorpcji. U naszych pacjentów wykorzystujemy także inne możliwe metody diagnostyczne, a więc rezonans, tomografię, badanie radiologiczne, ultrasonograficzne, czyli wszystkie te metody, które pozwolą nam postawić pewne rozpoznanie osteoporozy i przystąpić do wyznaczenia cyklu leczniczego.
No, bardzo gorąco dziękuję. Myślałem, że to rozpoznanie będzie tak proste, że wystarczy w którąś kość postukać i będę wiedzieć.
No nie do końca.
Nie do końca. Nie do końca. Myślę, że wymaga to jednak specjalistycznej konsultacji i wywiadu, który
tak jest.
Warto tutaj pamiętać. O diecie takiej profilaktycznej powiedzieliśmy, że jest to dieta bogata w witaminę D, wapń i białko. Co należy jeszcze do profilaktyki oprócz diety?
Bardzo ważnym elementem jest ruch. Dieta to jest jedna rzecz, natomiast aktywność fizyczna nasza jest bardzo ważna. Dlaczego ruch? W przypadku osteoporozy w naszych kościach jak gdyby toczy się nieuchronna walka pomiędzy komórką kościotwórczą, czyli osteoblastem, i tą komórką kościogubną, osteoklastem. Jeżeli my aktywizujemy się, a więc na przykład codziennie przynajmniej pół godziny do 40 minut spacerujemy na słońcu, pamiętając, że to przecież przy udziale słońca w naszej skórze odbywa się synteza witaminy D. Jeżeli aktywizujemy się, wykonujemy ćwiczenia, Nordic Walking, ćwiczenia na skakance, spacery, to właśnie aktywizujemy tą komórkę kościotwórczą, osteoblast. W związku z tym osteoblast zwycięża na tej arenie, a nie komórka kościogubna. Stąd zwracamy uwagę, że właśnie ruch, spacery, częste aktywizowanie się poprzez nawet 10-15 minut, wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych, które są bardzo pomocne. Musimy przecież pamiętać, że nasi pacjenci to nie tylko pacjenci z osteoporozą, ale pacjenci z jednocześnie toczącą się chorobą zwyrodnieniową stawów obwodowych, kręgosłupa. To również pacjenci chorujący na układowe choroby tkanki łącznej, gdzie ta aktywizacja jest im bardzo potrzebna, bo po pierwsze powoduje, że mogą zmniejszyć dawki terapeutyczne leków, mogą odstawić często glikokortykoidy, a w przypadku osteoporozy czują się zdecydowanie lepiej. I pamiętamy, że osteoporoza i leczenie osteoporozy to nie tylko leki i leczenie farmakologiczne, ale także leczenie niefarmakologiczne. Tutaj pozwolę sobie zauważyć, że w chwili obecnej dysponujemy nowoczesnymi formami leczenia i dzięki temu, że w 2016 roku Ministerstwo Zdrowia umożliwiło przepisywanie tych leków z listy 75+, czyli dało tą możliwość, iż leki mogą być ordynowane, leki refundowane dla pacjentów z osteoporozą. Oczywiście muszą być spełnione odpowiednie kryteria, ażeby taki lek mógł być przepisany. I tutaj mamy dużą gamę leków, nie tylko leków doustnych, co jest niezwykle ważne. Przecież mamy do czynienia z pacjentem starszym, pacjentem, który choruje jednocześnie na wiele chorób. Polipatologia, a także polipragmazja, bo on zażywa ogromną ilość leków. Stąd też, by nie dokładać mu kolejnego leku, mamy nowoczesne formy leczenia. Leczenie podskórne, które może dostawać raz na pół roku, czy też leczenie dożylne, gdzie pozajelitowa forma podawania tego leku jest niezwykle cenna i ważna. I dlatego też jest to bardzo ważne, zwłaszcza dla pacjentów, szczególnie zagrożonych złamaniem tych po 70 roku życia. Stąd też bardzo istotne jest posunięcie Ministerstwa Zdrowia z refundacją tych leków i umożliwieniem wpisania ich na listę 75+.
Osteoporoza to temat, który podejmujemy dzisiaj z panią profesor Ewą Kucharską w naszym studiu. Zapraszamy państwa do pytań, spostrzeżeń, skoro ekspert w naszym studiu. Dzisiaj z całej gamy medycyny i medycznych porad, które na naszej antenie są obecne, rozmawiamy o osteoporozie. Zachęcam, telefony ukażą się na państwa ekranach. Słuchaczom Radia Maria przypomnę, że jesteśmy w studiu telewizji Trwam, a zatem te numery się zmieniają. 56 657 0011 lub 56 657 0012. Dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 0014. I w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Pani profesor, w profilaktyce słyszymy, że potrzebny jest ruch. Z obserwacji wiem, że ktoś, gdy słyszy zachęty, wychodzi następnego dnia, od dziś zaczynam, podobnie jak z 1 stycznia, z postanowieniami noworocznymi czy z Wielkim Postem. Okazuje się, że na przykład ruszamy, żeby zadbać o siebie. No i może się okazać, że takie wyruszenie nagłe zaowocuje jeszcze większym bólem, jeszcze większymi problemami. Dzisiaj rozmawiam z pewnym mężczyzną, który mówi, pytam, co się stało? Tak troszeczkę ułomnie się pan porusza. On mówi, że no wie ojciec, wczoraj postanowiłem sobie zrobić spacer, przeszedłem 45 minut, dawno tak długo nie chodziłem, dzisiaj chodzić nie mogę. Więc to jest pierwsze pytanie o ostrożność przy podejmowaniu ruchu i prosimy tutaj o odpowiedni komentarz też.
Oczywiście, jeżeli pacjent jest obolały, jeżeli jest w ostrym stanie, on nie będzie mógł swobodnie poruszać się, a ruch nasili jeszcze jego dolegliwości, stąd powstanie takie zamknięte koło. Dlatego, zwłaszcza u tych pacjentów ostrych, nie możemy zadecydować o tym, ażeby pacjent od następnego dnia przeszedł kilkanaście kilometrów, czy też cały czas wykonywał ten ruch. Tak jak i w procesie postępowania farmakologicznego, tak i niefarmakologicznego, pacjent musi być do tego przygotowany, zaadoptowany i ten ruch musi odbywać się także stopniowo. Dlatego jeśli edukujemy naszych chorych, to zwracamy na to uwagę, iż musi to być w sposób regularny, dystansami, aby móc wydłużać ten dystans poruszania się tych pacjentów i ruch, aby był dobrany do odpowiedniego rodzaju schorzenia. O tym decyduje rehabilitant, fizjoterapeuta, który poprzez edukację pacjenta pokazuje, jakie należy wykonywać ćwiczenia, które usprawniając tego pacjenta, przygotują go do odpowiedniego dystansu. Jakie to są ćwiczenia w odciążeniu, jakie w obciążeniu dla jego kości. I po przygotowaniu tego pacjenta, kiedy rozgrzeje się, tak jak mówimy, rozgrzeje się jego postura, zarówno mięśnie, jak i kości, cały układ szkieletowo-mięśniowy, wówczas ten pacjent powoli, chodząc i wydłużając dystans, utrzymując odpowiednią postawę ciała, wykonując odpowiednio ruch, jest do niego przygotowany. Stąd też zachęcamy naszych pacjentów do edukacji, do korzystania z możliwości tej edukacji przez fizjoterapeutów, przez lekarzy, przez pielęgniarki. Opieramy się także na możliwości edukacji przy udziale asystentów nie tylko seniorów, ale asystentów osób chorych na osteoporozę, gdzie asystent staje się takim łącznikiem pomiędzy pracownikiem służby zdrowia i pacjentem, a także pomaga mu w nauce wykonywania ćwiczeń tak, ażeby przynosiły one ulgę i dawały satysfakcję, a nie zmuszały go do bólu, odstraszały, no i również powodowały rezygnację z dalszego ćwiczenia i możliwości tej aktywizacji.
Panie profesor, tu już mówi o pacjentach, a ten człowiek nie był pacjentem jeszcze.
Właśnie.
Siła pełen zdrowia, witalności, tylko że mało poruszał się do tej
mało pory. Poruszał się, dlatego musiał wykonywać coraz większy dystans i coraz bardziej ćwiczyć. Czyli nie możemy tak, jak nawet jesteśmy zdrowi, prawda? I przyrzekamy sobie, podejmujemy postanowienie, że od jutra zaczynamy się ruszać. To na pewno od jutra nie możemy przejść naraz 10 kilometrów, bo w naszych mięśniach powstanie kwas mlekowy, będziemy czuli zakwasy, bóle tych mięśni, więc musimy do tego spaceru tak na długim dystansie przyzwyczaić się.
Powoli przyzwyczaić. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam księdza i panią doktor.
Prosimy.
I dzwonię w takiej sprawie. Mianowicie pani doktor mówi o diagnostyce, o badaniach. No, ja chodzę, moje koleżanki też, do lekarzy rodzinnych, do specjalistów. No i oni twierdzą, że po prostu nie ma pieniędzy na diagnostykę i nie dają nam prawie żadnych skierowań. I ja w związku z tym mam taki postulat, żeby to zrobić systemowo, żeby po prostu oddzielić fundusze na diagnostykę od funduszy na leczenie. Dlatego, że teraz lekarz rodzinny otrzymuje pulę pieniędzy dla pacjentów, których ma zadeklarowanych, a natomiast nie otrzymuje pieniędzy za faktycznie przyjętych, bo tak powinno być. I gdyby za faktycznie przyjętych pacjentów otrzymywał wynagrodzenie, to na pewno byłoby też inaczej. I gdyby nie otrzymywał właśnie tej puli na diagnostykę łącznie z pulą na leczenie. I to jest taki mój postulat, żeby w ogóle uzdrowić tę sytuację u nas w ochronie zdrowia. Bo my się czujemy okropnie, kiedy idziemy do lekarza i on ma bardzo złą minę, bo mówi, że nie ma pieniędzy i on nic dla nas nie może zrobić. I bardzo dziękuję.
Dziękuję pani Katarzyno.
Jeszcze raz pozdrawiam, niech będzie pochwalony Jezus
na wieki wieku.
Maria zawsze dziewica i przechodzę na odbiór.
Tak jest, pani Katarzyno. Lekarz pierwszego kontaktu rzeczywiście dostaje stawkę w zależności od ilości zdeklarowanych osób. A więc w tej puli ma tych pieniędzy, może nie wystarczać mu na pełną diagnostykę. Ale każdy lekarz pierwszego kontaktu w przypadku, jeśli podejrzewa u tego pacjenta, bądź też pacjent u siebie istnienie czynników ryzyka, bądź symptomów wskazujących, że mamy do czynienia z osteoporozą, może poprosić o skierowanie do lekarza reumatologa, lekarza ortopedy, lekarza endokrynologa, bądź też do lekarza pracującego w poradni osteoporozy. Wówczas zgłaszając się z tym skierowaniem, otrzyma, jeśli oczywiście istnieją wskazania, skierowanie na badanie densydometryczne, a także poszerzoną diagnostykę. I to daje mu możliwość wówczas zdiagnozowania tej choroby. My nie mamy wpływu. Najlepszym faktem jest fakt taki, że posiadamy w Polsce 63 poradnie leczenia osteoporozy i 9 poradni endokrynologicznych, które leczą osteoporozę, a które zakontraktowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tak jak sama pani powiedziała, jest niemożliwe dostanie się wręcz, bardzo trudne, do lekarza, aby uzyskać skierowanie na badania specjalistyczne. Nie dość, że tak mało mamy zakontraktowanych poradni leczenia osteoporozy, to również one nie są zakontraktowane w sposób równomierny. Na przykład województwo pomorskie i zachodniopomorskie w ogóle nie ma ani jednej poradni zakontraktowanej w ramach Narodowego Funduszu, które zajmuje się leczeniem osteoporozy.
Katarzyna dzwoniła ze Szczecina.
No właśnie, ale nie mamy na to wpływu i na pewno robimy co możemy. Zwracamy się z różnymi postulatami, organizujemy również, szczególnie w tych miejscach, gdzie ta dostępność jest mała, białe niedziele, spotkania, edukacje i badania. Badania, gdzie możemy wykonywać na miejscu densydometrię, konsultować tych pacjentów, czy dawać im skierowania na badanie poziomu wapnia, witaminy D, czy też markerów tworzenia.
Dziękujemy za odpowiedź. Prosimy, kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże.
Z kim mamy przyjemność?
Elżbieta z Siedle Dziwonnej.
Prosimy, pani Elżbieto.
Mam pytanie do pani profesor. Dwa tygodnie temu robiłam badanie densytometryczne i bezpośrednio po badaniu otrzymałam wynik od pani, która mi to badanie wykonywała. Za kilka dni miałam wizytę u lekarza i lekarz zwrócił mi wynik badania, ten, który miał w kopercie. I w domu zobaczyłam, że te wyniki badań różnią się od siebie o 0,1 jednostek. 0,1, tak? Jak było minus 3,5, to na drugim było minus 3,9. I moje pytanie jest takie, jaka może być przyczyna, wszystko zostało sprawdzone, ja złożyłam zresztą podanie do przychodni o wyjaśnienie tego, ale to kilka dni temu, jakie mogą być popełniane błędy przy densytometrii i jak wiarygodne są te wyniki, czy na przykład obniżenie tego wskaźnika T-score o 0,1, czy to jest, czy mam się bardzo martwić?
Czym to skutkuje,
że tak powiem?
Tak,
czy mogę no, przejść nad tym dalej? Lekarz, byłam też kilka dni temu u lekarza, lekarz zadecydował, ponieważ bardzo źle znoszę leki, przez 18 miesięcy brałam kwas ibandronowy, później niestety wysiadł mi przewód pokarmowy. Również przyjęłam jeden zastrzyk, ten na 6 miesięcy. Też zaliczyłam wszystkie działania niepożądane. Lekarz teraz zadecydował, że przez rok mam nic nie przyjmować, tylko witaminę D3. Bardzo proszę panią profesor o pytanie, o odpowiedź. No i tak bardzo mnie interesuje.
Dziękuję pani Elżbieto i poprosimy pani profesor.
Tak, badanie densytometryczne jest bardzo istotnym badaniem, ale musi być ono wykonane w sposób prawidłowy i prawidłowo zinterpretowane. To znaczy, my zwracamy uwagę, aby pacjenci wykonywali te badania na tym samym aparacie, gdyż istnieje błąd pomiaru. I często jeśli pacjenci wykonują za każdym razem 3 kolejne badania na różnych aparatach, no istnieje pewien błąd pomiaru i trudność, gdzie odpowiemy sobie na pytanie, czy to jest na przykład faktycznie spadek jeszcze poziomu gęstości masy kostnej i ten T-score wynosi minus, tak jak i u pani tu powiedziała, pani minus 3,9, czy faktycznie jest to na przykład błąd pomiaru i ten T-score jest taki sam, bądź jest nieco mniejszy. Chciałabym też zwrócić uwagę na fakt, iż należy wykonywać 2 badania, zarówno z kręgosłupa, jak i z szyjki kości udowej, bo to jest też często tak, że wykonujemy jedno badanie. Jeśli wykonamy badanie gęstości masy z kręgosłupa, a jeśli posiadamy jeszcze chorobę zwyrodnieniową, to ten wynik często jest nieadekwatny, ponieważ osteofity i te zmiany zwyrodnieniowe zawyżają właśnie gęstość masy, co powoduje, że densytometria w jednym miejscu pomiaru jest prawidłowa, a jeśli wykonamy szyjkę, jest zaawansowana osteoporoza. Więc odpowiadając na pani pytanie, należy zapytać, czy badanie to wykonywane było na tym samym aparacie, to po pierwsze. Po drugie, jak wyglądało prawdziwe obniżenie masy kostnej, czy to było T-score minus 3,6 kiedyś, a teraz jest minus 3,9, bo tak jak powiedziałam, możemy tu brać pod uwagę błąd pomiaru. I radziłabym również, ażeby wziąć pod uwagę w tym przypadku wykonanie badań markeru obrotu kostnego, które są bardzo czułym i bardzo istotnym porównywalnie wskaźnikiem efektu terapeutycznego. I te markery obrotu kostnego, przynajmniej jeden marker tworzenia, jeden marker resorpcji, odpowiedzą nam na pytanie, czy w jakim kierunku idziemy, czy nasze leczenie jest efektywne. Powiedziała pani, że nie może pani leków doustnych, gdyż istnieją ku temu przeciwwskazania, źle pani toleruje leki doustne. Więc dlatego też istotne jest umożliwienie pacjentowi, a także wyjaśnienie mu możliwości leczenia lekami, której podajemy pozajelitowo. Tak jak pani powiedziała, otrzymała pani już jeden lek, znaczy jeden zastrzyk podskórny, więc na pewno w konsultacji z lekarzem za pół roku przyjdzie pani na badanie i jednocześnie otrzyma pani receptę na ponowne badanie, znaczy na podobne leczenie, na podobny lek, czy na ten sam lek, który pani otrzymała. I ja myślę, że tutaj bardzo ważne jest to, ażeby zwracać uwagę na to, aby badanie było wykonywane na jednym densydometrze, po pierwsze. Po drugie, ażeby zwracać też uwagę, jak wygląda marker obrotu kostnego, który jest czułym wskaźnikiem. I po trzecie, skonsultować z lekarzem, jaki jest dalszy program naszej terapii. Czy tylko substytucja, jeśli istnieją jakieś przeciwwskazania, które u pani tutaj wystąpiły, czy warto pomyśleć o zmianie leku, czy substytuować się nadal wapnem i witaminą D, zamieniając lek na inny.
Dziękujemy. Pani profesor Ewa Kucharska w naszym studium. Kolejny telefon. Halo.
Jak się mam leczyć?
Prosimy bardzo. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, jesteśmy na antenie, proszę o przedstawienie się.
Andrzej z Krakowa.
Prosimy, panie Andrzeju.
Ja dzwonię w imieniu żony. Chciałem zapytać, żona ma 68 lat, jest po chorobie Heine-Medina od dzieciństwa, ma bardzo wysoką osteoporozę, 3 razy udało się zażyć zastrzyk proli, natomiast w dalszym ciągu powiedziała, że to jest niemożliwe, nie wiem dlaczego. A po drugie, u pani profesor żona była na wizycie 2-3 razy. No i no, żadnej pomocy z tego względu nie było. Kalperos, osteodiag i tak dalej, a bólu, środki przeciwbólowe. Od jak się to ma do dalszego wykorzystania leczenia i zastrzyka proli? Dziękuję.
Dziękuję, panie Andrzeju.
Tak, proszę, no więc to nie jest tak, że pacjent dostaje jedną ampułkę i po tej jednej ampułce następuje natychmiastowy przyrost masy kostnej. My musimy wyjaśnić naszym pacjentom, że celem leczenia w osteoporozie jest przede wszystkim zapobieganie pierwszemu złamaniu i kolejnym, jeśli już takowe wystąpiło. Gdyż pierwsze złamanie implikuje kolejne złamanie i ryzyko wystąpienia kolejnego złamania po pierwszym złamaniu jest 5-krotnie wyższe. Więc celem naszego leczenia i całej tej terapii jest przede wszystkim zapobieganie złamaniom. My nie podajemy leków po to i nie spodziewamy się tego, że po 2 nawet ampułkach nastąpi spektakularny przyrost masy kostnej. My musimy popatrzeć całościowo na poziom wapnia, fosforu, witaminy D, na samopoczucie. A jeśli pacjent ma ból, to ten ból nie tylko jest spowodowany osteoporozą. Ten ból może być spowodowany również inną przyczyną. Nasi pacjenci cierpią na ciężkie zmiany zwyrodnieniowe, zaawansowane dyskopatie, gdzie dochodzi na przykład do wypadania jądra miażdżystego kręgu, który uciska w odcinku lędźwiowym na nerw kulszowy. I ból nie jest objawem osteoporozy. Oczywiście on występuje, bo w przypadku złamania kompresyjnego kręgów, czy szyjki kości udowej, czy innych, prawda, ten ból będzie. Ale ten ból również jest objawem innej choroby. I my często kojarzymy leczenie i oprócz leczenia tego typowego na osteoporozę podajemy również leczenie mające na celu otrzymanie efektu przeciwzapalnego, przeciwbólowego, immunomodulującego, a więc tam, gdzie jest przyczyna. Terapia polega na zwróceniu uwagi na patogenezę, na etiologię tej choroby i terapię celowaną na określoną przyczynę.
Czy osteoporoza boli?
Właśnie. Osteoporoza, tak jak już powiedziałam, przez długi czas nie daje żadnych symptomów i nie boli. Boli dopiero wówczas, jeśli dokona się choćby złamanie kompresyjne kręgów, które bardzo boli, a tak naprawdę poza możliwością podania środków przeciwbólowych, założeniu gorsetu, nie mamy możliwości natychmiastowego zlikwidowania tej przyczyny i dolegliwości bólowych. Oczywiście wiadomo, że w chwili obecnej dysponujemy różnymi metodami ortopedycznymi, czy choćby na przykład cementowania, czy innymi formami, gdzie w przypadku takich złamań możemy u tych pacjentów wykonać określone procedury mające na celu zmniejszenie tych dolegliwości. Ale osteoporoza boli wtedy, kiedy ona już jest zaawansowana.
Bolą i skutki.
Bolą skutki osteoporozy, tak jest.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Sylwester z Warty.
Prosimy,
witam
pani Sylwester.
Witam bardzo serdecznie. Około 6 lat temu robiłem badanie. Nie wyszła osteoporoza, ale tak zwana osteopenia, a więc stan bezpośrednio przed osteoporozą. Przez te kilka lat nie miałem żadnego złamania, jednak od jakiegoś czasu biorę molekin albo witaminę D3. Czy robię prawidłowo i czy należałoby to badanie powtórzyć? Dziękuję Ci, szczęść Boże.
Dziękujemy. Panie Sylwestrze?
Tak, osteopenia to jest obniżenie masy kostnej, ale nie jest to jeszcze osteoporoza. My kierujemy się, identyfikując osteoporozę, wskaźnikiem T-score. Jeśli ten wskaźnik T-score, czyli odniesienie do szczytowej masy kostnej, jest poniżej 2,5 odchylenia standardowe, mówimy o osteoporozie. Jeśli ona zawiera się pomiędzy minus 1 i minus 2,5, mówimy o osteopenii. U pana była osteopenia, czyli obniżona masa kostna. Więc istotne jest substytucja preparatami wapnia, witaminy D, oznaczenie poziomu witaminy D, wapnia. No i oczywiście raz na rok można wykonać badanie densytometryczne po to, ażeby móc zdiagnozować i uchwycić ten moment. Czy na przykład osteopenia nie zamieni się w osteoporozę. Bądź też musimy pamiętać, że u mężczyzn bardzo często w przebiegu na przykład chorób prostaty, czy potem nowotworów prostaty i innych chorób, także może wystąpić osteoporoza wtórna. Więc u pana uważam, że należy co roku półtora wykonać badanie densytometryczne i zwrócić uwagę na substytucję preparatami wapnia i witaminy D.
Czy można odbudować gęstość masy kości?
Tak jak już powiedziałam, tutaj zażywając leki, aktywizując się, zwracając uwagę na suplementację wapnia i witaminy D, my chcemy, ażeby nie ubywało tej masy kostnej. Bo jeśli my jesteśmy w okresie okołomenopauzalnym, pomenopauzalnym, bądź też mamy chorobę, która powoduje niszczenie tej tkanki kostnej, to trudno jest, ażeby w wykonanym kolejnym badaniu densytometrycznym uzyskać doskonały wynik, tak jakbyśmy mieli 30 lat. Naszym zadaniem jest przede wszystkim to, ażeby w tych efektach leczniczo-terapeutycznych nie dochodziło do stopniowego, regularnego ubytku masy kostnej i nie dochodziło do złamania. Trudno się spodziewać, ażebyśmy poprzez leczenie czy też dietę w zupełności mogli odbudować masę kostną i mieć taką, jaką chcielibyśmy, mając 30 parę lat. Bo przecież proces starzenia to jest fizjologia. Tutaj metabolizm mówi sam za siebie, że dochodzi na poziomie komórkowym, tkankowym, narządowym do zaniku i starzejemy się fizjologicznie. Niemniej jednak musimy pamiętać, że naszym zadaniem jest dbałość o to, ażeby móc zidentyfikować czynniki ryzyka i zapobiegać osteoporozie i skutkom, jakim jest złamanie.
Ale rozumiem, że troszeczkę można nadbudować te kości.
Troszeczkę, jeżeli odpowiednio się odżywiamy.
I odpowiednio wcześniej rozpoczniemy.
I wcześniej. Wczesna diagnostyka, jeżeli już zaistnieje osteoporoza, wczesne leczenie, to można powiedzieć, że to jest 80% naszego sukcesu. Bo jeśli późno rozpoznamy, późno zaczynamy leczyć, no to niestety bardzo często walczymy ze skutkami, czyli złamaniami.
Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Prosimy, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Małgorzata z Brodnicy.
Prosimy, pani Małgorzata.
Ja mam pytanie do pani profesor. Chciałam powiedzieć, że od 8 lat choruję na polimiargię reumatyczną. I jak zachorowałam na tą polimiargię, wylądowałam w szpitalu i w szpitalu przebywałam, bo jeszcze nie było wiadomo, co mi jest. Zrobiono diagnostykę i stwierdzono właśnie tą polimiargię. No i dostałam maksymalną dawkę sterydu. Steryd to był metypret, 24 jednostek. No i brałam wróciłam do domu, no bo oczywiście miałam straszne bóle. Wróciłam do domu i brałam przez 3 miesiące 24 jednostek. Potem stopniowo zmniejszałam się aż do jednego, nawet 0,5. No ale niestety nie mogłam przerwać. Jak przerwałam, to za jakiś czas znowu te bóle się powtarzały i znowu musiałam ten steryk no ciągle brać. Byłam, jak to się mówi, byłam świadoma tego, że on mi szkodzi, ten steryt, że na pewno będę miała problemy z osteoporozą, której nigdy nie miałam. Mam 62 lata, jestem osobą, byłam, można powiedzieć, osobą bardzo wysportowaną. Grywałam jeszcze niedawno w siatkówkę i jak ta choroba mnie dopadła, można powiedzieć, no to niestety musiałam z tych sportów zrezygnować, ale jestem dosyć sprawna, tylko w tej chwili jestem na emeryturze, pomagam swojej mamusi, która potrzebuje stałej opieki. No i troszeczkę ta moja choroba poszła na boczny tor, ale chciałam, do czego zmierzam. Miałam miesiąc temu zrobione te badanie desytometryczne, nie wiem jak to się wymawia, bo mam kontrolę raz w roku, jak się zachowuje ta moja osteoporoza. Bo oczywiście po jakimś czasie, gdy dostałam skierowanie, no już ten steryt zrobił spustoszenie w organizmie. Już byłam na pograniczu ostemii i osteoporozy. No i potem mi się to pogłębiało. I teraz, pani profesor, ja od pół roku staram się nie brać w ogóle sterydu, mimo że czasami mi ciężko jest wstać. Ciężko, bo to są bóle mięśni, ale jestem dosyć odporna i nie biorę. I byłam, jak szłam na te badanie, to byłam dobrej myśli, że mi się poprawiło przez ten rok, bo już przez pół roku nie brałam sterydu. I raczej higieniczny tryb życia prowadzę. No i okazało się, że jeszcze bardziej mi się pogłębiło. I mam takie pytanie, bo biorę tak, na tą osteoporozę, to biorę raz w tygodniu ostenin i biorę Kalperos Osteo do ssania. Tą jedną tabletkę pół rano, pół wieczorem. No i tak się odżywiam dosyć dobrze i byłam przekonana, że będzie mi lepiej, ale okazało się, że mi jeszcze jest gorzej. I teraz słyszę tu od pani profesor, że jest jakieś są zastrzyki czy jakieś inne metody. Czy mam nadzieję jakąś, że będzie mi lepiej, jeśli ja może zacznę coś innego zażywać, czy ewentualnie tak jak pani profesor mówi, te zastrzyki. Bo jestem troszeczkę podłamana.
Pani Małgorzato, dziękujemy gorąco i prosimy przejść na odbiór i prosimy o odpowiedź panią profesor.
Tak, istnieje grupa chorób autoimmunologicznych, jak i również tych chorób układowych tkanki łącznej, o których już dzisiaj mówiliśmy i do których należy polimialgia reumatyczna, gdzie jedną z metod leczenia jest leczenie glikokortykoidami. Oczywiście współczesna możliwość diagnostyki i leczenia podpowiada nam, że mając duże możliwości terapeutyczne, staramy się ograniczyć dawkę sterydów po to, ażeby nie dochodziło do tej tak zwanej szkody sterydowej, a jedną z tych form szkody sterydowej jest osteoporoza. Niemniej jednak nie zawsze udaje się nam, zwłaszcza wtedy, kiedy jest to faza ostra, zejść do dawek minimalnych. Stąd też kojarzymy leczenie glikokortykoidami z lekami, które mają na celu zapobieganie osteoporozie. Tak jak pani powiedziała, w chwili obecnej pani nie zażywa glikokortykoidów i nie zażywała ich pani przez okres roku. Spodziewała się pani, że będzie poprawa. Droga pani, to nie jest tak do końca, dlatego że glikokortykoidy, powodując zaburzenia tej mikroarchitektury tkanki kostnej i wywołując takie spustoszenie, one spowodowały już, one jak gdyby zaaktywizowały tą komórkę kościogubną osteoklasta i chociaż pani przestała je zażywać, to jednak dalej ta komórka kościogubna tutaj ciągle jak gdyby odnosi sukces. Stąd też bardzo istotne jest, ażeby porozmawiać z lekarzem, zgłosić się do swojego lekarza prowadzącego i może jeszcze raz przedyskutować tą formę leczenia, bacząc na istnienie dwóch już w tej chwili ważnych chorób, a więc tej polimialgii, która wymaga często stosowania tych sterydów bądź innych leków. My mamy grupę pacjentów na leczeniu immunosupresyjnym, na leczeniu glikokortykoidami, których efektem ubocznym są właśnie szkody, jakim jest osteoporoza, szkoda istotna. Dlatego też musimy pamiętać i nie zapominać o tym, ażeby te formy leczenia wzajemnie się przenikały. I ażeby wybierać lek optymalny dla pacjenta. Musimy pamiętać, że w tej chwili są już dostępne leki, które zmniejszają ryzyko złamania i to zmniejszają ryzyko złamania w kręgosłupie od 30 do 70%, w zakresie szyjki kości udowej o 40% i w zakresie złamań pozakręgosłupowych o 20-30%. Więc to jednak jest w tej chwili ogromny sukces naszej medycyny.
Gorąco dziękuję. Prosimy. Telewizja Trwam, Radio Maryja. Halo.
Halo. Prosimy. Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Jesteśmy
na
antenie.
Mam pytanie do pani profesor. Lucyna z Ostrowa Wielkopolskiego. Mam 60 lat i przypadkowo troszeczkę tam uszkodziłam pewno kręgosłup szyjny i byłam na prześwietleniu RTG. I wynik był taki, że cechy uogólnionej osteoporozy. A tak jestem wysportowana, no w miarę dobrze się czuję, no lekarz mi nic więcej rodzinny na to nie odpowiedział. Sama z siebie zaczęłam brać więcej witaminy D3 i wapnia. I no nie wiem, czy dobrze postępuję, takie jest moje pytanie.
Dziękuję pani Lucyno.
Wykonując badanie radiologiczne, wie pani, bardzo często otrzymujemy opis, w którym jest zaznaczona osteoporoza, bądź też cechy osteoporozy. Tutaj może to być również zmiana o charakterze miejscowym, bo i tak się zdarza, że ta gęstość masy kostnej może być obniżona miejscowo. Niemniej jednak przyjmujemy, że jeśli wykonamy badanie densydometryczne, jeśli pani wykona to badanie densydometryczne, a także oznaczy poziom witaminy D i wapnia, będzie pani spokojna, gdyż może się okazać, że rzeczywiście ma pani niewielką osteopenię, bądź też obniżony poziom witaminy D i substytuowanie się preparatami wapnia i witaminy D w zupełności tutaj wystarczy. Więc dlatego radziłabym wykonać badanie densydometryczne, poziom witaminy D, wapnia i dopiero wówczas podjąć ostateczną decyzję co do ewentualnego leczenia.
Rozmawiamy dziś o osteoporozie. Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany Ewa Kucharska, kierownik Katedry Gerontologii, Geriatrii i Pracy Socjalnej Akademii Ignacjanum w Krakowie. Czy rozwój osteoporozy, jej częstotliwość występowania to przyszłościowe zwiększenie osób, które będą zapadać na tę chorobę w związku z tym, że nasze społeczeństwo starzeje się, a mówiąc inaczej, długość naszego życia wydłuża się i coraz częściej spotykamy osoby stuletnie, 90-letnie. Czy możemy temu zapobiegać już teraz na starość?
Tak jest, to jest wielki problem. Ze względu na to, że starzejemy się dynamicznie, bardzo dynamicznie starzeje się cała populacja Europy i nie tylko, ale i również świata. I wiemy doskonale, że u nas w Polsce przewidywania są takie, iż w 2050 roku 1/3 społeczeństwa to będą osoby po 65 roku życia. A więc no, jest nas w tej grupie osób starszych, seniorów coraz więcej. I to staje się ogromnym wyzwaniem i problemem do rozwikłania w skali mikro, mezo i makro, bo jest to problem, który dotyka nas samych i powoduje, że my właśnie cierpimy na tą chorobę, cierpimy na te konsekwencje, ale również nie zapominajmy, że jest to również problem w skali nie tylko mikro, ale i mezo, bo to także nasi bliscy muszą także dotykać tego problemu poprzez opiekę nad nami. Nie zapominajmy, że na przykład osoby, które doznały złamania szyjki kości udowej, to co piąta kobieta i co czwarty mężczyzna umiera z powodu powikłań w ciągu pierwszego roku po tym złamaniu. A aż połowa osób, które doznały tego złamania, potem niestety wymaga opieki i pomocy osób drugich ze względu na niepełnosprawność i inwalidztwo. I to jest właśnie ten problem w tej skali mezo, że my potem jesteśmy uzależnieni. Okazało się, że 53% osób ma kłopoty po tym złamaniu z wyjściem do sklepu, z wykonaniem zakupów, z pójściem do lekarza, a aż 83% nie jest w stanie wykonać toalety, nie jest w stanie pójść, aby móc wykonać zabiegi higieniczne w wannie. Więc to powoduje, iż nasze rodziny także muszą się nami opiekować. A wiemy, że zmienia się w tej chwili schemat naszych rodzin. To już nie są rodziny wielopokoleniowe, gdzie można liczyć na pomoc ze strony dzieci, wnuków, prawnuków, prawda? I chociaż edukujemy do starości i staramy się wychowywać te młode pokolenia i młode osoby, ażeby czerpały doświadczenie od osób starszych i mądrość, ale również pomagały tym osobom starszym, które są niepełnosprawne. I właśnie to jest ten problem dla naszych domowników. Ale także to jest problem w skali makro. My ciągle musimy sprostać temu wyzwaniu. Co zrobić, jak się przygotować, jak przygotować rozwiązania systemowe na fakt, że starzejemy się i że to ta starzejąca się populacja będzie coraz bardziej wymagająca. Dlatego też te rozwiązania muszą być i na poziomie lokalnym, jak i również na poziomie państwowym. My wiemy doskonale, że w chwili obecnej nie jesteśmy przygotowani. Weźmy nawet pod uwagę czynniki ryzyka upadku. Obserwujemy często, jak w ruchu ulicznym czy w transporcie starsze osoby mają trudność przy wsiadaniu do tramwaju. Nie są przygotowane nasze tramwaje, nasza komunikacja do tego, ażeby tam mógł korzystać człowiek starszy. Nie ma podjazdów, nie ma możliwości pójścia do kina, co powoduje często marginalizację tych osób i co powoduje, że te osoby zaczynają się izolować i wracamy do punktu wyjścia. Izolując się, nie ruszają się, a jeżeli tkwią w tym bezruchu, no to nasila chorobę. Więc dlatego też my musimy patrzeć, że ta osteoporoza to są dwa ważne aspekty. Jeden aspekt to aspekt medyczny i problem diagnostyki i leczenia to właśnie ten brak tych poradni leczenia osteoporozy zakontraktowanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, ale również to ogromny problem społeczny. Problem, który posiada wiele wyzwań, wiele czynników i wiele jak gdyby twarzy. Stąd też w tych wszystkich aspektach powinien on być rozpatrywany i ta ilość środków przeznaczanych na profilaktykę, na tą szeroko pojętą profilaktykę powinna być większa, gdyż zdecydowanie jest to bardziej opłacalne, aniżeli potem wydawanie pieniędzy na leczenie. Proszę sobie wyobrazić, że badania ostatnio dowiodły, iż w Europie, zgodnie z doniesieniami Światowej Organizacji Zdrowia, rocznie na leczenie złamań wydajemy 25 miliardów euro, a więc jest to ogromna suma pieniędzy. Gdybyśmy choćby część przeznaczali na profilaktykę, to ta profilaktyka na pewno byłaby bardziej opłacalna dla nas wszystkich.
I złamania to nie tylko dzieci w szkole, czy też ludzie młodzi podczas jakichś treningów, czy tam nart. Sportu, nart i tak dalej. Ale okazuje się, że też ludzie starsi, bo młodego kości szybko się zrastają. Tutaj
tak, regeneracja
jest szybsza. Powikłaniach słyszymy bardzo, bardzo poważnych. Prosimy, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Już mogę z panią profesor rozmawiać?
Tak, prosimy o przedstawienie się.
Tak, ja się chciałam pani profesor tylko zapytać, bo też mam tą osteoporozę, nie? Bardzo dawno temu, 10 lat temu miałam tą dystonometrię z ręki i niby wyszedł mi wynik po prostu, że mam ubytku 30% w ręce. Tylko to miałam robione. I boli mnie strasznie biodro, nie? Po prostu się zmniejszyła mnie, taki brzuch dostała mnie. No chodzę, ruszam się, bo mam kawałek ogródka, jestem bardzo dużo na słońcu. Jestem po prostu aktywna. Chodzę do ortopedów, każdy ortopeda inaczej mi mówi. I ja bym chciała panią profesor po prostu się spytać, Ja mieszkam w Zarębie, tu obok Jeleniej Góry. Do jakiego ośrodka, do jakiej przychodni mam iść właśnie, żeby mi takie badania skierowano, bo nikt mnie nie kieruje.
Dziękujemy. Pani Urszula, tak? Rozłączyła się pani z nami. Prosimy, pani profesor.
Pani Urszula, powinna pani skierować się do lekarza albo reumatologa, albo ortopedy, prosząc o skierowanie na badanie densydometryczne. Wykonała pani poprzednie badanie, rozumiem, z ręki, z nadgarstka. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia winniśmy wykonywać badanie z dwóch miejsc pomiarowych, a więc preferencja kręgosłupa i szyjki kości udowej, gdyż tutaj dochodzi najszybciej do tego ubytku masy kostnej. Stąd też to badanie jest dla nas badaniem diagnostycznym. To po pierwsze. Po drugie, powiedziała pani, że zmieniła się pani sylwetka, postawa. No tak to bywa, że niestety w miarę jak starzejemy się, dochodzi do zbliżania się łuków żebrowych, do talerzy biodrowych, do zbliżania się jak gdyby siadania, mówiąc tak bardzo popularnie, kręgów na siebie, na sobie, co związane jest z zaburzeniami również tkanki i mikroarchitektury krążka międzykręgowego i kręgu. Więc obniżył się pani wzrost i poruszyła pani też ten temat, że doszło do uwypuklenia brzucha. My też często mówimy, że właśnie taka postawa i taki typ pacjentki daje możliwość rozpoznania ulicznego, prawda? Że jeżeli mamy do czynienia z osobą przygarbioną, która ma garb wdowi, która ma wypuklenie brzucha do przodu, to najprawdopodobniej i jeszcze zmalała, najprawdopodobniej ma osteoporozę. Dlatego zachęcam do wykonania badania densydometrycznego z kręgosłupa i z szyjki kości udowej i konsultacji z lekarzem, ażeby postawił rozpoznanie.
Konsultacja z lekarzem. Reumatolog lub...
Ortopeda, reumatolog, endokrynolog. To są lekarze, którzy zajmują się leczeniem i diagnostyką osteoporozy. Oczywiście mamy też lekarzy internistów, którzy rozpoznają, leczą, mają możliwości diagnostyczno-terapeutyczne. Są po kursach dotyczących diagnostyki i leczenia osteoporozy.
Kolejny telefon, prosimy. Halo?
Halo?
Prosimy.
Dzień dobry, dzień dobry. Szczęść Boże, pani profesor.
Szczęść Boże.
Pani profesor, ja dzwonię w takiej sprawie. Ja tu mieszkam w okolicy Lebysłowice, to jest w końcu niedaleko Krakowa. Ja przed 60 rokiem życia miałem stwierdzoną osteoporozę taką początkującą. I proszę sobie wyobrazić, teraz mam 73 lata. I dzięki, no zmieniłem radykalnie dietę na mocno warzywną, plus ćwiczenie takie 15-minutowe w domu, które opracowałem, które ściągające na bazie Nordic Walking, rozciągające kości. I mam w tej chwili 1,8 total. Praktycznie biorąc, lekarz powiedział, że osteoporozy nie mam.
Tak.
Czy ja bym mógł się do pani zgłosić z tą sprawą?
Proszę bardzo.
Dziękuję panie Jacku. Prosimy panią profesor.
Bardzo proszę, zapraszam. Mysłowice niedaleko rzeczywiście, jak pan zauważył, od Krakowa. Jeśli pan ma w zakresie szyjki kości udowej minus 1,8 T-score, ma pan osteopenię, prawda? Natomiast jeśli pan chce, zapraszam bardzo serdecznie. Poradnia leczenia osteoporozy, która jest zakontraktowaną jedynie w Krakowie, poradnią konsultacyjną, w której przyjmuje i mieści się przy ulicy Ułanów 29, a niedaleko Kopernika. I telefon to jest do rejestracji 411-0470. Można zadzwonić i zarejestrować się. No, terminy niestety są takie, jakie są. Niemniej jednak ja myślę, że ten termin nie będzie aż tak odległy i będzie pana satysfakcjonował.
Profesor nadzwyczajny Ewa Kucharska w naszym studiu. Osteoporoza to temat, który podejmujemy. Prosimy bardzo, halo.
Kłaniam się nisko. Zofia z Lubek, Niemcy Północne. Mam takie pytanie. Czy starsze osoby powinny przyjmować wapno z preparatów, czy wystarczy zjedzenia zieleniny z warzyw? Bo D3 wiem, że muszą, ja przyjmuję zresztą, ale czy wapno też musi być? Jakie ilości, czy to, jak to się ma? Bo słyszałam, że ludzie, że wapno już nie jest tak bardzo potrzebne starszym osobom, jak właśnie witamina D3. Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Prosimy pani profesor.
Tak, no to wie pani, Wygląda to w ten sposób, że jednak ta kość jest bardzo istotna i aby była prawidłowa mikroarchitektura tej tkanki kostnej, nie dochodziło do złamań, to ta kość musi być odpowiednio wytrzymała. Czyli musi po prostu, bo na nią działają różne czynniki, między innymi hormony, kalcytonina, parathormon, który jest odpowiedzialny za niszczenie, kalcytonina za wbudowywanie wapnia do kości. I to wszystko zależy od tego, ile my tak naprawdę mamy tego wapnia w surowicy. Warto oznaczyć poziom wapnia i poziom witaminy D. Niemniej jednak musimy pamiętać, że witamina D umożliwia nam odpowiednie wchłanianie tego wapnia z przewodu pokarmowego również. My wiemy, że przecież u osób, u których niekoniecznie istnieją inne choroby, ale występują zaburzenia gastroenterologiczne, gdzie my w diecie podajemy ten wapń i wydaje nam się, że ilość wapnia w diecie, którą spożywamy, jest wystarczająca. A cóż się okazuje? Okazuje się, że są właśnie zaburzenia wchłaniania w przewodzie pokarmowym i my pomimo, że podajemy ten wapń, to ten wapń się nie wchłania. I wówczas my wtedy, kiedy oznaczamy poziom wapnia w surowicy, on jest niezwykle niski. I to powoduje, że niestety musimy podawać ten wapń w formie preparatów z zewnątrz. Oczywiście zdarza nam się, że przychodzą pacjenci i mówią, że tłuką skorupki z jajek, prawda, i piją tą wodę, bądź nawet spożywają. Oczywiście tak robić nie wolno. My możemy, spożywając taką formę, dojść do wyindukowania kamicy nerkowej, prawda, bo wówczas sytuacja jest odwrotna. Dochodzi do odkładania się tego wapnia w kanalikach nerkowych. Niemniej jednak musimy pamiętać, że spożywanie wapnia i witaminy D w diecie to jest to, co uwarunkuje utrzymanie tej prawidłowej mikroarchitektury i prawidłowej budowy tkanki kostnej. Dlatego też zgodnie z zaleceniami u osoby dorosłej minimum 2000 jednostek witaminy D spożywanej regularnie od września do kwietnia i nawet cały rok. My musimy pamiętać, że żyjemy w takiej szerokości geograficznej, w jakiej żyjemy, gdzie ekspozycja na słońce jest stosunkowo niska, gdzie synteza witaminy D w skórze jest także niewystarczająca. I dlatego my się musimy substytuować. My wiemy, że u kobiet w okresie ciąży, czy też u osób starszych z niskim poziomem witaminy D, my musimy często i 3, i 4 tysiące tej witaminy D zażywać. Natomiast 1000 mg wapnia na dobę również jest konieczne do tego, ażeby prawidłowo wyglądała mikroarchitektura tej tkanki kostnej. Więc odpowiadając na Pani pytanie, powinniśmy zmierzyć poziom wapnia i poziom witaminy D w surowicy i pamiętać, że szczególnie w tych okresach, kiedy mamy małe natężenie słońca i musimy spożywać witaminę D, również powinniśmy spożywać wapń, ale oznaczyć go pamiętając, że jeżeli jest zbyt niski, to może on wywołać całą masę różnych objawów właśnie związanych z hipokalcemią, choćby tężyczka.
Kolejny telefon, prosimy. Halo?
Halo?
Bardzo proszę.
Nie będzie pochwalony Jezus
Chrystus, Maria
zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja właściwie już od pani profesor częściowo otrzymałam odpowiedź, bo właśnie chyba 2000 jednostek witaminy D3 to jest to minimum, które należy spożywać oprócz wapna. Ale jeszcze mam inne pytanie do pani profesor. Jeżeli jest u mnie wynik densytometryczny na granicy osteopenii i osteoporozy, czy trzeba włączać radykalne leki z wapnem typu Risendros czy jakieś inne? Ja przejdę na odbiór.
Dziękujemy. Dziękuję pani Wiesławo, pozdrawiamy.
W przypadku, jeśli ma pani granicę pomiędzy osteopenią i osteoporozą i w badaniach laboratoryjnych markery obrotu, zwłaszcza tej resorpcji, są prawidłowe, można substytuować się tylko preparatami wapnia i witaminy D, wykonać badanie kontrolne densytometryczne za rok, chyba że pani ryzyko złamania, które zostało wyliczone, to 10-letnie ryzyko złamania z algorytmu FRAX w badaniu densytometrycznym przekracza 10%, no to oczywiście jest to wskazanie do leczenia. Natomiast jeśli nie, jeśli pani wykonała to badanie, niskie ryzyko złamania, ma pani osteopenię, a tak należy spodziewać się, że tutaj w przypadku tej osteopenii tak będzie, należy wykonać kontrolne badanie densytometryczne za rok i ocenić, czy należy wprowadzać leki podstawowe, a więc te leki, którymi leczymy osteoporozę już, czy tylko odpowiednią dietę, aktywizację i suplementację preparatami wapnia i witaminy D.
Pani profesor, to badanie diagnozujące nas na 10 lat brzmi bardzo, bardzo zachęcająco. Czy wszyscy powinniśmy się teraz udać i robić te badania, żeby mieć taką gwarancję na 10 lat pewności, bądź no, niestety usłyszeć, że pora bądź to suplementować, bądź zacząć aktywny tryb życia, no, bądź jesteśmy już na drodze ku osteoporozie?
Powiem tak, szczególnie badanie densytometryczne i diagnostykę powinni podjąć ci, którzy znajdują się w grupie ryzyka, a więc szczególnie kobiety w wieku okołomenopauzalnym, pomenopauzalnym, również osoby starsze, osoby, które chorują i u których istnieje potencjalne zagrożenie osteoporozą wtórną, ale osoby, które nie tylko chorują na choroby układu kostno-stawowego, ale także na choroby endokrynologiczne, gastroenterologiczne, grupę chorób układowych tkanki łącznej, one również powinny pamiętać, iż diagnostyka w kierunku osteoporozy i odpowiednio wcześniej wdrożona substytucja preparatami wapnia i witaminy D uchroni ich przed złamaniem, przed konsekwencjami. Krótko mówiąc, musimy pamiętać, że witamina D to nie tylko problem związany z kośćmi, ale ta witamina D jest niezwykle istotna dla naszego serca, dla naszego układu nerwowego, dla naszego przewodu pokarmowego i jest ona interdyscyplinarną witaminą. Lepiej się uczymy, lepiej koncentrujemy się, lepiej myślimy. Stąd też szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy mniej nerwowi, mniej wybuchamy, więc szczególnie w tych okresach, kiedy jest mało słońca, warto jednak ją zażywać, ale zachęcam, abyśmy częściej oznaczali, po prostu wykonali badanie poziomu witaminy D i wtedy, kiedy ona jest mała, wiemy, że musimy zdecydowanie więcej i aktywizować się, i chodzić po słońcu, i zażywać, suplementując się z zewnątrz tą witaminą D. Czyli może nie wszyscy na hura wykonujmy to badanie, no niemniej jednak zwróćmy uwagę, że istnienie tych czynników ryzyka, a także szczególnie okresy przy małym naświetleniu promieniami słonecznymi powinny nas zachęcić do zwrócenia uwagi takiego badania.
Suplementacja witamina D, wapń. Po drodze zgubiliśmy białko przypadkiem? Czy nie jest tak istotne?
Dieta odpowiednio bogata witaminy D i wapń, ale także w białko. Wiemy, że spożywając odpowiedni poziom roślin strączkowych, prawda, pamiętając o tym, że przecież one także zawierają odpowiedni poziom białka, również mleko, sery, jogurty, maślanka. My pamiętamy, że to nie tylko sensu stricte wapń i witamina D, ale również odpowiedni poziom białka, który jest konieczny. I wiemy, że osoby, szczególnie młode kobiety, młode dziewczyny stosujące restrykcyjne diety z ograniczeniem tego białka bądź wyłączeniem go, chorują na osteoporozę. I dlatego też jest to także bardzo ważny element.
Wielkimi literami zapisałem kolejne pytanie, na które nam pozostało bardzo niewiele czasu. Związane właśnie z młodym wiekiem, z dietą odchudzającą, by ważyć jak najmniej. Czy może takie odchudzanie skutkować właśnie osteoporozą? Dlatego, że często pojawia się taki krzyk, muszę ważyć bardzo mało. No ale bez aktywności fizycznej to jest niemożliwe. Rozpoczyna się aktywność fizyczna, okazuje się, że waga zamiast spadać to rośnie. Czy wtedy, no wiemy, że na pewno tkanka mięśniowa jest cięższa niż tkanka tłuszczowa, ale czy wtedy ten przyrost tkanki, tej masy tkanki kostnej sprawia, że ta waga może wzrosnąć, czy to są mity?
Nie.
Pytam dlatego, że już jeden mit został obalony, że picie wody ze stłuczonymi
skorupkami
to jest mit. Już jest. Teraz pytam, czy to jest mit, czy...
My wykonując badanie densytometryczne, możemy także oznaczyć tkankę tłuszczową. I to jest bardzo istotne, bo daje nam to pewien wgląd również do zawartości tej tkanki tłuszczowej. My widzimy, że kobiety, szczególnie młode kobiety, chcąc ważyć zdecydowanie mniej, rozpoczynają intensywne odchudzanie. Jeżeli jest to dieta zbilansowana, która zawiera odpowiedni poziom białka, wapnia, witaminy D, i do tego jeszcze aktywizacja, jest wszystko w porządku. Ale często zdarza się, że po tej takiej bardzo restrykcyjnej diecie dochodzi do nagłego przyrostu tkanki tłuszczowej do zjawiska odbicia i jednocześnie przyrastająca tkanka tłuszczowa powoduje, że tak naprawdę nie ma więcej tkanki kostnej, tylko tutaj tkanka tłuszczowa, rozrastająca się czasami nieprawidłowo tkanka mięśniowa, powoduje, że masa przyrasta, ale ilość tkanki kostnej nie przyrasta. Stąd też my jesteśmy bardzo, bardzo ostrożni i bardzo też edukujemy nasze pacjentki, szczególnie te, które chcą nagle obniżyć swoją wagę, ażeby robiły to w sposób rozważny, bo niejednokrotnie na chwilę obniżając masę ciała, nagle robiąc to i stosując restrykcyjną dietę, wpadają w ciężką osteoporozę, która wymaga leczenia długimi latami. A przecież wiemy, że taka kobieta, która potem w przyszłości rodzi dzieci, staje się matką, przekazuje również w sposób genetyczny także ten gen obniżenia masy kostnej. I to powoduje, że i dzieci potem tych matek rodzą się z obniżoną masą kostną. I stąd też ten element genetyki odgrywa tu istotną rolę.
Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę, za spotkanie. W rozmowach niedokończonych o osteoporozie rozmawiamy z profesor Ewą Kucharską. Dziękuję za przybycie do studia.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, a zawsze dziewica.